Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem w ostatniej prostej. Dzisiaj będzie oczywiście o naszych ligowych występach, także o występie juniorskim, albo będzie o piłce ręcznej, o występach sparingowych. Powiemy dwa słowa naszych piłkarzy i będzie także rozmowa z indywidualnym mistrzem świata na żużlu, którym, myślę, jak wszystkim wiadomo, jest Bartosz Zmarzlik. Powiemy także o tej okazji, przy której rozmawialiśmy z Bartoszem Zmarzlikiem, ale o tym będzie trochę później. Teraz wydarzenia ligowe, ale może najpierw nie tyle ligowe, co nawet i reprezentacyjne, bo reprezentacja Polski w unihokeju awansowała do finałów Mistrzostw Świata, które odbędą się pod koniec roku w Finlandii, konkretnie w Helsinkach. Biało-czerwoni oczywiście w składzie z naszymi gorzowskimi zawodnikami, konkretnie z dwoma, czyli z naszym bramkarzem Maciejem Jastrzębskim i Filipem Łukaszewskim, grała w turnieju eliminacyjnym w duńskim Frederikshavn. No tam wygrała 6-5 ze Słowenią, przegrała 2-12 ze Szwecją, ale tutaj najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany nasz bramkarz Maciej Jastrzębski. No, Szwecja jest bardzo mocną reprezentacją. Później biało-czerwoni pewnie pokonali Ukrainę 14-4. No i w decydującym meczu wygrali po dogrywce z Estonią 5-4. No i tutaj jednym z bohaterów był drugi z naszych gorzowian w kadrze narodowej, Filip Łukaszewski, który zaliczył 3 asysty, no więc miał walny udział w tym zwycięstwie, które było na wagę awansu do finałów Mistrzostw Świata dla reprezentacji Polski. No więc znowu będziemy mieli nie tylko biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata, ale także naszych gorzowian. Może jeszcze tam któryś z nich się załapie do kadry. No przecież Daniel Chochowski grał w tej reprezentacji. Wojciech Bojko także miał okazję w niej zadebiutować. A nasi unihokeiści po tej przerwie na mecze reprezentacji wracają do ekstraligowego grania w sobotę. Zmierzą się na wyjeździe z Olimpią Osową Gdańsk. Zwycięstwo przedłuży minimalne szanse na play-offy. No już praktycznie zapewni naszej drużynie utrzymanie w czołowej ósemce, a więc w ekstralidze na przyszły sezon. W czwartek mieliśmy rozegrany awansem mecz koszykarek Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów. Gorzowianki pokonały na wyjeździe Wisłę Kraków 77-65. Później były oczywiście pozostałe mecze ligowe, które nic nie zmieniły w tabeli. Nasz zespół pozostaje na miejscu trzecim, ale przypomnę, też ma mecz zaległy z Arką Gdynia. To jest ten najbliższy mecz, który zostanie rozegrany 13 lutego w Gdyni. Później 16 lutego mecz we Wrocławiu ze Ślęzą, także na pewno bardzo istotny. Wrócimy do tego, co się działo w czwartek w Krakowie. Posłuchajmy, jak mecz ocenili szkoleniowcy obu zespołów, czyli Dariusz Madziejewski, trener naszego zespołu, no i słowacki szkoleniowiec krakowskiej Wisły, też doskonale nam znany z pojedynków z play-offów z poprzedniego sezonu z Energą Toruń, czyli Stefan Świtek.
Powiedziałem, że minęło wiele lat od tego, jak ostatnio tu wygraliśmy i dokładnie w 10. rocznicę, żeśmy dzisiaj pokonali w końcu Wisłę Kraków. Wiadomo, że te lata, gdzie Wisła była z kampakiem, była tak mocna, że nie tylko odnosiła sukcesy w Polsce, ale i w Europie, w Eurolidze, kilka mistrzostw Polski. Dlatego tak naprawdę przyjeżdżaliśmy tutaj, tej wiary w zwycięstwo zbytnio nigdy nie było, bardziej żeśmy przyjeżdżali tu po naukę. No dzisiaj na pewno Wisła już nie jest tak mocna. My jesteśmy, myślę, że coraz mocniejsi i dlatego ten mecz był gdzieś tam mentalnie u nas się rozgrywał, że chcemy ten mecz po prostu przyjechać tutaj i wygrać i w końcu tą salę odczarować, bo kto wie, czy czasami w play-offach znowu się nie spotkamy i też mentalnie dla nas było to istotne, żeby po prostu wiedzieć, że ta sala jest do wygrania. Mecz przebiegał pod naszą kontrolą, tak jak żeśmy sobie zakładali. Zadanie było też, żebyśmy nie zeszli poniżej 10 punktów i to nam się udawało, żeby ta kontrola jakby pewna była z dużym doświadczeniem zawodniczek. Wiadomo było, że raczej tego meczu się w takiej końcówce nie przegra. Wiadomo też, że duże utrudnienie gdzieś tam, nie graliśmy takiej płynnej koszykówki, abyśmy chcieli, bo czasami mieliśmy problemy w ataku, a myślę, że w obronie oprócz takich naprawdę kilka wielbłądów, jakie żeśmy pokonywali indywidualnie, to wyglądało całkiem przyzwoicie. No, jestem bardzo zadowolony, bo mamy bodajże 9. kolejne zwycięstwo, także to bardzo cieszy.
Gratulacje zespół z Gozioła. Tak, ten powiedział, więcej ci mniej kontrolowali ten mecz i jak się nam zdarzyło tam wejść jeszcze na, nie wiem, czy tam były 4 punkty albo w drugiej kwarcie, ale za dużo takich łatwych koszów zdobył nasz przeciwnik, zagrał jeden pik, jedną słonę i rola, trafili do kosza, dali kosza, takie. W ogóle wiele razy w ogóle się nie potrzebowali męczyć na zdobycie punktów, czyli jakbyśmy policzyli, no to na pewno ta różnica tam tych punktów, która jest, tych 12 punktów by była w tych naszych błędach w obronie, załatwych błędach, to jest w takim meczu, jak chcemy pomyśleć na to, że wygrać ten mecz albo zagrać bardzo, jak się to powie, ciężki, close game, to nie możemy sobie pozwolić tyle łatwych błędów. Tak samo nasza skuteczność rzutowa była nie za wysoka. To jest to, jak znowu powtarzam, że jak chcemy ze zespołem, jak jest Gorzów, wygrać mecz, to musimy trafiać 50 i ponad 50%. Te rzuty, które mamy trafić, to musimy trafić. Ale to się nie udało dzisiaj, czyli ja myślę, że wygrał lepszy zespół. Trochę mnie przeszkadza to, że początek meczu w ogóle nie złapiliśmy ten mecz. Dziewczyny grali bardzo ustrachająco, ale ja się przestraszone były tam w oczach i było widać im, że mają za dużo respektu przed naszym przeciwnikiem. Przeciwnika zawsze trzeba respektować, ale nie tak aż tyle, jak oni respektowali ich. A to się pokazało potem w trakcie meczu, jak zdecydujące ta różnica z pierwszej kwarty. Plus nasz przeciwnik wyszedł w rytm i to jest, potem się gra dużo łatwiej. Czyli jeszcze raz gratulacja, ale tak samo naszym dziewczynom za pokazaną walkę i były tam dobre momenty, takie jak trener oczekiwam od nich. Można trochę więcej było potrzebne się podzielić jeszcze piłką, ale były, maliśmy mi nasze szanse, tylko nie zaszliśmy ich wykorzystać.
Tyle trenerzy obu drużyn. Oczywiście więcej na ten temat było dziś w magazynie Dogrywka, do odsłuchania na naszej stronie. Tam także rozmowa z trenerem młodych akademiczek, czyli zespołu do lat 22, Robertem Pieczerakiem, ponieważ właśnie Mistrzostwa Polski do lat 22 wkraczają w fazę finałową. W środę rozpoczyna się ten turniej finałowy w Gdańsku, no i tam jednymi z kandydatek do medali oczywiście są Gorzowianki, które rozpoczną od spotkania z gospodyniami Gdańską Politechniką, więc tam także na ten temat w Dogrywce dodam, że zespół pierwszoligowy, czyli właśnie ten zespół młodzieżowy, drugi zespół AZS-JP w mocno rezerwowym składzie pojechał na mecz ligowy do Poznania, przegrał ten mecz 52-113 bez paniki, no bo poza Wiktorią Kuczyńską praktycznie żadna z czołowych zawodniczek zespołu trenera Roberta Pieczeraka nie grała. Jeżeli chodzi o mecze ligowe, to w ten weekend mieliśmy tylko jeszcze ponadto spotkanie naszych tenisistów stołowych. Gorzowia, moje Bermudy.pl grała z jednym z faworytów do awansu, z Morlinami Ostruda, Spadkowiczem z Superligi. No i niestety przegrała 2-8 w 13. kolejce pierwszej ligi grupy północnej, a gorzowianie na dodatek wystąpili w tym meczu w niekompletnym trzyosobowym składzie. O powodach takiej sytuacji mówi grający trener i kapitan Gorzowi Radosław Żabski. On, podobnie jak Witold Skubiszewski, wygrał jedną grę singlową, stąd właśnie ten wynik 2-8. 8.
To wynika z tego, że Kuba Kwapiś junior, który był w tym roku ściągnięty, doznał kontuzji w piątek na treningu, no i nie był w stanie ruszyć ręką. Desygnował trener Leśnicki z drugiej ligi Maćka Dopierałę, natomiast on tak de facto nie był zgłoszony do pierwszej ligi, czyli Michał Kuźmiński, który jest wpisany do protokołu, też nie trenował ostatnio, dlatego no, te mecze odbywały się walkowerem, natomiast raczej nawet jakby wyszli tutaj gry, wynik tak raczej by był ten sam, czyli tam 3-0 by było raczej bez gry. Ja mam też poważną kontuzję, ale niestety no, nie ma kto zastąpić, czyli musimy grać. No i jeżeli gramy z mocną drużyną, jaką jest Ostróda, która jest na trzecim miejscu, no taki wynik można było się spodziewać. Następne mecze są za ponad miesiąc. Ja mam nadzieję, że się wyleczę, podleczę i będzie już to na pewno lepiej. Kuba Kwapić jest młodym zawodnikiem, to wydaje mi się, że tam kwestia tygodnia, dwóch i na pewno się pozbiera, tym bardziej, że za tydzień ma Grand Prix Polski Juniorów. No i mam nadzieję, że w tej najważniejszej fazie sezonu, czyli w tych ostatnich kolejkach, gdzie gramy trzy mecze z bezpośrednimi rywalami o utrzymanie, już będziemy na 100% gotowi i uda nam się mimo wszystko zapewnić utrzymanie.
No więc można powiedzieć szczęście w nieszczęściu, że takie nieszczęście Gorzowi przydarzyło się na mecz, który być może w optymalnym składzie rzeczywiście gorzowianie i tak by przegrali. No nie wiemy tego, to jest sport oczywiście, no ale mając trzech zawodników, no praktycznie ciężko jest wygrać z takim zespołem jak Morliny Ostróda. Gorzowianie wciąż na 8. miejscu na kolejne mecze, tak jak słyszeliśmy, decydujące o tym, czy nasz zespół utrzyma się w lidze, czy to po barażach, czy bez baraży. Poczekamy jeszcze chwilę, a za chwilę w ostatniej prostej, o niestety nieudanej walce w Mistrzostwach Polski juniorów w piłce ręcznej, między innymi.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Wracamy do wydarzeń, jeżeli chodzi o mecze, punkty, zwycięstwa i porażki. No niestety tu w tym wypadku więcej było porażek, więc koniec marzeń. Piłkarze ręczni Stali Mićgorzów nie awansowali do 1/8 finału Mistrzostw Polski Juniorów. W organizowanym u siebie turnieju 1/16 finału przegrali gorzowianie z MKS-em Poznań 22-23, z Wiretem CMC Zawiercie 27-30 i na koniec pokonali SMS Zagłębia Lubin 29-26. Szkoda, że tak późno. Po tym ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy z zawodnikami i z trenerem gorzowskiej drużyny.
Stanisław Szembek, Stal Mićgorzów. No, piękne zakończenie tego turnieju. Szkoda, że turniej nie kończy się ogólnie pięknie.
No tak, był to na pewno najtrudniejszy mecz, ale też najlepiej zagrany w naszym wykonaniu. Mocna obrona i też myślę, że zaskoczyła ich ta obrona, ponieważ graliśmy wysoko. Zazwyczaj drużyny grają nisko, a my postawiliśmy na inny wariant i myślę, że nam to się jak najbardziej udało.
Odeszło to obciążenie związane z walką o awans, to może też wam się dzisiaj lżej grało?
Myślę, że to też, ale chcieliśmy pokazać, że jednak nie jesteśmy nic gorsi od tych drużyn wyżej, które wychodzą, no i pokazaliśmy się to. Ja bardzo nie odstajemy od nich poziomem.
No ale szkoda właśnie, że to się wszystko kończy.
Turnieju całego, tak, że się kończy, że zostajemy bez awansu.
Zostaje trzecia liga, gdzie można się jeszcze pokazać.
Trzecia liga, myślę, że jak najbardziej jest szansa na awans, no i na pewno będziemy walczyć.
Janusz Szopa, trener Stali Mićgorzów. No i jedno pytanie się nasuwa. Dlaczego tak późno?
Trudno powiedzieć. Na pewno szkoda tych pierwszego meczu, szczególnie gdzie tych sytuacji było sporo. Dzisiaj naprawdę duża wola walki od początku do końca. Początek był nazywany słabszy, ale myślę, że ta wysoka obrona spowodowała to, że zaczęliśmy się ruszać, być bardziej aktywni. No i po tych kilku akcjach chłopcy uwierzyli, że stać ich naprawdę na wygranie tego meczu. No, nerwówka, jak wiadomo, no, ale z naszym takim happy endem na naszą korzyść. Myślę, że pokazali chłopcy nasz charakter, że potrafią grać naprawdę na wysokim poziomie. Szkoda, mówię, my jesteśmy zadowoleni z tego dzisiejszego meczu. Za tydzień gramy trzecią ligę, za dwa tygodnie też trzecią ligę. Zapraszamy serdecznie, bo myślę, że to jest nasza w tej chwili cel, żeby jak najlepiej wybrać tych dwóch ligach, których gramy, czyli Wielkopolskiej i Lubuskiej.
No i dzisiaj chyba mniej nerwów było niż w poprzednich
meczach. Myślę, że wszystkim trzeba potwierdzić, że trochę lepsze sędziowanie było, tak? Nie wiem, czy to dzięki panu obserwatorowi, panu Torczykowskiemu, który wiem, że wczoraj spędził sporo czasu z paną sędziowską, ale myślę, że no, przynajmniej tak jakby sędziowanie było w tych pierwszych dwóch meczach, to myślę, że wynik mógł być też różny. Ale mówię, to bierzemy to na klatę, bo to nasze błędy, nasze niewykorzystane sytuacje spowodowały to, że te mecze przegraliśmy a dzisiaj no, zagraliśmy na takim poziomie, który ja bym chciał czas widzieć.
Szkoda chyba, bo ten zespół widać, że ma potencjał, żeby coś osiągnąć.
Ma potencjał i ma charakter, bo jeżeli naprawdę oprócz tych umiejętności dołożą serce, wolę walki, to stać ich na wygranie z każdym przeciwnikiem.
przed nimi najbliższa przyszłość, trzecia liga, a dalszą przyszłość, jak pan widzi?
No będziemy rozmawiać. Niektórzy w tej chwili kończą zdawać maturę, niektórzy za rok. Chcemy zrobić, żeby ich utrzymać tu w Gorzowie, żeby grali w Gorzowie, ale to mówię, to też nie od nas zależy, bo oni mają swoje prywatne plany i musimy też to uszanować.
Indywidualnie kogoś by pan wyróżniał?
Myślę, że wszyscy zagrają naprawdę bardzo dobrze w obronie i w ataku. Na pewno chyba Staszek najwięcej rzucił bramek, ale mówię, to też na takie jego bramki, żeby on to rzucał, musi decydować cały zespół. Chodzi o grę w obronie i w ataku, żeby te sytuacje wypracować i żeby takie bramki zdobywać.
Muszę się zastanowić.
Dobra. Mateusz Olejniczak, Stal Miś Gorzów. No chciałoby się, żeby tak jak dzisiaj było, to żeby było i w piątek, i w sobotę. Szkoda, prawda?
Szkoda, oczywiście. To wszystkie trzy mecze były ciężkie. Zawodnicy, można powiedzieć, że z górnej półki. No i pokazali klasę. W pierwszych meczach oczywiście zabrakła skuteczność, aczkolwiek w drugich meczach własne błędy i wyeliminowane pozwoliły nam wyrównać mecz z liderem tej grupy, powiedzmy. No i udało nam się ostatecznie wygrać z tą drużyną.
Macie jeszcze coś do pokazania w tym sezonie, mówię o trzeciej lidze, prawda?
No oczywiście, gramy w dwóch trzecich ligach. W Wielkopolskiej ona jest oczywiście silniejsza. Nie zajmujemy tam jakiegoś niskiego miejsca, jest to czołowe, dlaczego cały czas progres robimy. A w Lubuskiej marzymy o tym, o wyjściu do drugiej ligi.
No, trzymamy kciuki. W takim razie pierwsza liga, druga liga, no, byłoby ciekawie. Tyle jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Oczywiście piłkarze ręczni Stali Gorzów pierwszego zespołu wracają w sobotę, zagrają już hitowo na wyjeździe z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Jutro oczywiście po 17:00, co? No oczywiście, co? Magazyn piłkarski. Magazyn piłkarski, a w nim o sparingach naszych czwartoligowców. I Warta i Stilon rozegrali pierwsze sparingi tej zimy. Lider czwartej ligi, czyli Warta, przegrał u siebie z trzecioligowym szczecińskim Świtem z Kolwin 1-3. W gorzowskim zespole zabrakło w tym sparingu nowego napastnika pozyskanego z Nielby Wągrowiec Pawła Krauza. Spotkanie ocenia trener Warty Paweł Wójcik.
No, jeśli chodzi o pracę w obronie, mimo tych trzech straconych bramek, to naprawdę pozytywnie jakby do tego podchodzę. No, trzeba też zwrócić uwagę, że nie ma mechanizmów, bo jest dużo młodych chłopaków. Jest czy Bartek Nowacki, czy testowany zawodnik Roden z Japonii, no i to jakieś tam automatyzmy w pewien sposób zabija. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, ta gra, jeśli chodzi o grę w defensywie, myślę, że zdecydowanie na plus. Jeśli chodzi o ofensywę, no to jest pierwszy mecz towarzyski, Świt jest po trzech grach, więc ta piłka ma prawo uciekać, może być tutaj dużo niedokładności.
Shunto Sawabe, ten Japończyk tutaj testowany, i to nie jest tak, że szukacie towarzystwa dla Mamu Tsuhi, tylko on zbierał dobre recenzje w Lubuszaninie, Sawabe.
Tak, jest to jeszcze młody zawodnik, ma gdzieś tam wiele atutów, Natomiast nie wyrykowałbym to w żadnym kierunku, czy w jedną, czy w drugą stronę. Był na kilku treningach, pokazał się w meczu towarzyskim na tle trzecioligowca i decyzję będziemy podejmować dalej.
Paweł Kraus dzisiaj nieobecny, no ale to ma być duże wzmocnienie dla was, tak?
Ma być, to tak jak w piłce, tak? Wiele rzeczy się mówi, o wielu rzeczach się pisze, natomiast rzeczywistość zawsze pokazuje, jak to wygląda boisko, tak? I czekamy na te mecze. Paweł też trochę gdzieś jakaś infekcja, trochę też myślę, że ten sposób wprowadzania go w ten rytm meczowy, on jeszcze troszeczkę potrwa, bo też z innego pułapu zupełnie zaczął niż reszta zespołu. Także dajmy mu czas i myślę, że będziemy o nim rozmawiać w przyszłości.
Tyle Paweł Wójcik. 1-3 taki wynik też padł w meczu Stilonu Pro Support, ale Stilon Pro Support grał na wyjeździe z Legią Zielona Góra z trzecioligową i wygrał ten mecz 3-1. Trzy razy trafiał Alan Bojewski, a jeszcze dodam, że dla Warty było trafienie samobójcze obrońcy Świtu z Kolwin. Jakub Lesiński rozmawiał po meczu z przedstawicielami obu drużyn. Najpierw kapitan Stilonu Łukasz Maliszewski.
Fajnie, bo dzisiaj mieliśmy taką pierwszą okazję możliwą do sprawdzenia się. Tutaj w warunkach fajnie, że z takim zespołem jak Zielona Góra. Ciężkie warunki. Wynik może nie bardzo odzwierciedla tego wszystkiego, ale swoje założenia dzisiaj pokazaliśmy i to najważniejsze.
Pokonanie trzecioligowca, no to chyba zawsze jest satysfakcja.
No satysfakcja tak, ale wiadomo w jakim jesteśmy okresie, tak? To jest okres przygotowawczy w lidze, może by to wyglądało troszeczkę inaczej, ale my jesteśmy na innym etapie, Zielona Góra jest troszkę na innym etapie, zobaczymy. Obyśmy my awansowali, Zielona Góra się utrzymała i za rok w super derby.
To właściwie wasz pierwszy sparing w nowym roku, tak? Tak się ułożyło?
Tak, no pierwsze dwa sparingi niestety zostały odwołane, dlatego dzisiaj mieliśmy taką lekką niewiadomą, jak będziemy wyglądali, ale fizycznie, motorycznie dzisiaj fajnie to wyglądało.
Andrzej Sawicki, trener Legii Zielona Góra.
No ciężko. Nie idzie to tak, jakby się chciało, natomiast jeszcze raz powtarzam, jestem świadomy tego, na jakim etapie jesteśmy. Jestem świadomy tego i gdzieś tam szatnie nie będziemy rozdzierać. Oczywiście zanalizujemy to, bo błędy były, natomiast widać po prostu, że no ciężko się poruszamy. To widać, ta piłka też nas nie za bardzo w takich kluczowych momentach nie słucha, kiedy powinna słuchać. A dlatego tak jak powiedziałem, spokojnie, wiadomo, zawsze chciałoby się podeprzeć pracę tą wygraną w sparingu, ale widocznie na chwilę obecną jesteśmy no, zbyt słabi, żeby wygrywać te sparingi i mocno zmęczeni. I ja tak uważam, ale no, to jest taki okres i jeszcze musimy popracować.
Tyle jeżeli chodzi o sparingi naszych czwartoligowców jutro w magazynie piłkarskim. Więcej co tam jeszcze w tym jutro magazynie przygotowałem? Ach, no tak, będzie o lidze halowej imienia Henryka Hajdasza, o jej zakończeniu właściwie troszeczkę niespodziewanym. Będzie także o zbliżającym się już 39. turnieju halowym o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa. I to tyle w tej drugiej odsłonie ostatniej prostej. Po wiadomościach będzie Bartosz Zmarzlik, nic więcej nie muszę dodawać, prawda, prawda? No więc po wiadomościach wracamy.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
W piątek mieliśmy, można powiedzieć, wydarzenie bezprecedensowe w gorzowskim sporcie, ponieważ po raz pierwszy w tak bezpośredni sposób został dofinansowany nie klub, a konkretny sportowiec. Wiadomo, o kogo chodzi. Bartosz Zmarzlik podpisał z prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim umowę na promocję miasta. W jej wyniku indywidualny mistrz świata na żużlu otrzyma 200 tysięcy złotych w zamian za liczne działania promocyjne. Zmarzlik oczywiście nie ukrywał zadowolenia z takiej umowy, a opowiadał też nam o przygotowaniach do sezonu, między innymi w ramach ostatniego zgrupowania kadry w Szklarskiej Porębie.
Nigdy, tak jak nawet padło pytanie, nigdy nie było tak jakby bezpośredniej pomocy danemu zawodnikowi. Jest to niesamowita sprawa, że Gorzów tak się i ja z Gorzowem łączymy i chcemy razem rozwijać się i być coraz głośniejsi na wszędzie, dla każdego. Także to jest naprawdę super sprawa, że będziemy mogli robić, myślę, z Gorzowem coś dużego. Myślę, że tutaj całe miasto zarządzające takimi różnymi rzeczami, które będą się odbywać, myślę, w tym roku. Będę bardzo aktywny, myślę, i jak to nie będzie kolidować oczywiście z żadnymi zawodami, bo wtedy już jestem no, tak jakby na pewno niedostępny, ale jeżeli tylko będę choć chwilę nawet w domu, to będę zawsze bardziej dostępny niż byłem na pewno.
Czyli też kontynuować spotkania z dziećmi szczególnie, bo to chyba się sprawia szkoły, największą tak? radę, szkoły, przedszkole, czy jakieś domy dziecka, czy jakieś inne miejsca, tak?
Zdecydowanie to. Myślę, że będziemy wspólnie robić takie rzeczy i będzie to na pewno widoczne.
I jeszcze takie pytanie, bo korzystamy, że jest okres przygotowawczy. Jesteś po pierwszym obozie krótkim reprezentacji, a tuż przed wyjazdem z klubem. Jak przebiega proces przygotowania do sezonu w Twoim przypadku?
Wszystko idzie zgodnie z planem, tak na dobrą sprawę i już nie mogę się doczekać pierwszych treningów, bo już dziś nawet rano w warsztacie marudziłem, że ile jeszcze można chodzić na tą siłownię, salę czy rower, bo jakoś taka już się powoli wdraża monotonia od października, także to już no, kawałek czasu. Ale już lada moment, myślę, że 4-6 tygodni max, no. 4-5, to i będziemy dziś na pewno już szukać wyjazdu na tor jak nie szybciej, jak pogoda pozwoli. 3 lata z rzędu wyjechałem 27 lutego. Także
a pogoda sprzyja. Małe mówi, że to coraz lepszy tam jest. Wiesz, to znowu może być tym pierwszym przystankiem?
Tak, tylko że zawsze ja wychodzę z założenia, że co z tego nawet jakbym dzisiaj mógł jechać, ale to nie ma najmniejszego sensu. Jak już zacznę, załóżmy 27, to żeby to było systematycznie co jakiś okres, minimum co 3 dni, co 4 dni, żeby można by to było wszystko rozjechać, wyselekcjonować, jeszcze raz wszystko przejrzeć, żeby do pierwszej kolejki czy do pierwszych poważniejszych zawodów być przygotowanym jak najlepiej.
Czy sprzętowo, warsztat, wszystko już jest idealnie przygotowane, chłopacy już tam poukładali wszystko, co trzeba?
Myślę, że pojutrze mogę wyjeżdżać, bo dzisiaj jak wyjeżdżałem tutaj na tę konferencję, doszła dosłownie ostatnia paczka, na którą my czekaliśmy i jeszcze tam potrzebujemy. No dzisiaj już wieczorem można by było coś tam. Mamy kompletnych 5 podwozi, które jeszcze są w szafach. Myślę, że kolejne 2, ale to jest wszystko w częściach na zapasie, bo duże części jak ramy, blachy, kierownice, wszystkie pojedyncze rzeczy, które są w motocyklu, to taki jeden rozebrany zawsze jest w busie. gdzie mieliśmy na przykład sytuację w tamtym roku, gdzie w Toruniu roztrzaskałem pół motocykla, a tam samym motocyklem jechałem do Krusko. I w Krusko po prostu z tych zapasowych części szybko złożyliśmy to i naprawiliśmy. Dysponuję, zostało mi 10 silników z tamtego roku, które używałem i będę myślał, używał tylko, tak jak mówię, czekam na początek roku, żeby to wyselekcjonować, a zamówione są 4, aczkolwiek przyjdą na początek marca, na początek 2, żeby też niezarzuconym zostać. To jest stara, tak jakby... metoda, którą cały czas robię. Są zamówione 4, więc, ale na pierwszy sort dostaję 2, bo jeszcze muszę najpierw przez pierwsze tygodnie rozjechać 4 stare 10, które selekcjonuję sobie max 4-6. Z 2 co się uda, jak nie, to kolejne 2 muszę przyjść. No i to tak na okrągło cały czas coś działa.
Wszystkie silniki od pana Rysia Kowalskiego?
Tak, od pana Rysia jest cała stajnia.
Czyli pełne zaufanie, że
no już myślę, to będzie kolejny trzeci rok.
Trzeci rok, no tak,
bo w pełni mu się poświęciłem w 2018, zrobiliśmy srebrny medal, 19 złoty i to będzie trzeci kolejny rok, bo 17 był taki pół na pół jeszcze.
Powiedziałeś, że też spełniasz swoje dalsze marzenia. To jakie to są marzenia? No jesteś mistrzem świata.
Marzeń mam jeszcze wiele i mam wiele rzeczy do zrobienia i fajnie, że te marzenia i cele są, bo mam niesamowitą motywację, żeby dobrze i ostro działać, żeby... bo jeszcze wiele przede mną. Nie mogę powiedzieć, bo nigdy marzeń nie mówiłem, a jak gdyby to było... No nie mogę, bo nigdy marzeń nie mówiłem, a zawsze mówiłem, że mam. Teraz już wiecie, jakie miałem, ale mam jeszcze kolejne.
A ja jeszcze zapytam, wracając do zgrupowania, no, czytałem, że nawet zrobiliście z Krzysztofem Kasprzakiem, Mateuszem Bartkowiakiem więcej kilometrów na nartach niż było zadane, czyli co energia rozpiera.
No dokładnie tak, był czas, to woleliśmy go spędzić aktywnie, żeby było mniej czasu na odpoczynek, a to było tylko 5 dni, ale były codziennie 2-3 treningi, a także było naprawdę mega aktywnie i bardzo fajnie w tym roku.
Rozrywka też była, warto iść na psy 3?
Zdecydowanie tak, no fajnie, ekipą 20-osobową wyjść do kina, śmiesznie.
A lepsza jest jazda na rowerze czy na natach? Ja wiem, że na rowerze jest dużo i ten długi czas, na natach go króciutko zimą, ale...
Zdecydowanie ja wolę rower, bo jakimś takim nartem nie jestem jakimś tego dużym zwolennikiem.
A propos jeszcze tej pogody, pamiętamy w tamtym roku luty mocno pozwalał na jeżdżenie, później w marcu pogoda się popsuła. Jest plan B i C, żeby te wyjazdy były regularne na tor?
Zdecydowanie tak. Tak jak co roku będę w razie potrzeby wyjeżdżał do Krusko, do Goryczan. Jest jeszcze parę torów i Włochy. Także tak, opcji jest dużo. Po prostu i tak muszę czekać na rozwój wydarzeń, żeby móc zdecydować.
Tyle Bartosz Zmarzlik, oczywiście magazyn żużlowy w środę po godzinie 13:00, tam na pewno Daniel Rutkowski jeszcze coś więcej przygotuje, myślę, że między innymi o zgrupowaniu z kolei Stali Gorzów, które też już tuż wkrótce się rozpoczyna, zdaje się, że w środę stalowcy wyjeżdżają. To nie będzie koniec właściwie tematu żużlowego, bo spora burza się pojawiła po ogłoszeniu podziału pieniędzy na sport wyczynowy, może niekoniecznie na sport młodzieżowy, no ale także właśnie wspomnianych tych pieniędzy na promocję. Właśnie konferencja prasowa w piątek w Urzędzie Miasta dotyczyła także pieniędzy na promocję, jeżeli chodzi o Stal Gorzów. I o tym będziemy mówić w ostatniej odsłonie, a więc za chwil kilka znowu.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
1 480 000 to są pieniądze dla Stali Gorzów, pomijając te 200 000 dla Bartosza Zmarzlika na promocję, a więc 180 000 więcej niż w poprzednim roku. Miasto jest bardzo zadowolone z tej współpracy i chce ją kontynuować. Stal to oczywiście tym bardziej. Posłuchamy, co na tej piątkowej konferencji na ten temat właśnie mówili prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i prezes Stali Gorzów Marek Grzyb.
Szanowni Państwo, dzisiaj podpisujemy dwie bardzo ważne umowy. Umowy na promocję miasta poprzez sport. Dlaczego te umowy, dlaczego promocja miasta przez sport? Gorzów od zawsze stał żużlem, Gorzów zawsze żużlem będzie stał. Na to mamy liczne potwierdzenia w postaci badań marketingowych, w postaci zwrotu informacji, która do nas dociera nie tylko z Polski, ale i ze świata. Gorzów jest jednoznacznie kojarzony i Stal Gorzów jest najsilniejszą marką. Dziś chyba drugą silną marką Gorzowa jest Bartosz Zmarzik. I niewątpliwie Bartosza sukces jest ogromnym potencjałem, również promocyjnym miasta. Chciałbym, żebyśmy o Stali Gorzów i o promocji miasta rozmawiali w kontekście wieloletnim, ponieważ ważne jest to, żeby też i klub i żeby klub miał możliwości rozwoju. Jeżeli poziom sportowy będzie utrzymywany, to też chciałbym, żeby chcę tą deklarację złożyć, że miasto będzie wspierało w kolejnych latach również Stal Gorzów. Będzie, ponieważ promocja miasta jest to niebywała. O szczegółach, w jaki sposób będziemy miasto promowali, za chwilkę opowiemy. Poproszę za chwilkę pana prezesa, ale chciałbym odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Dzisiaj ukazał się, myślę, że jeszcze chyba trwa, na stronie Gorzów Wielkopolski Nasze Miasto.pl sondaż, w którym wzięło udział 470 głosujących. Czy Gorzów powinien być promowany przez żużel? Otóż 22% powiedziało, że nie, a 77% powiedziało, że tak. Myślę, że to już jest na tyle poważna grupa głosujących, poważna grupa mieszkańców, która doskonale odzwierciedla nastroje naszych mieszkańców, ale my mamy to potwierdzone w wielu badaniach i wiemy, że Stal Gorzów jest siłą, jest naszym głównym motorem napędowym, jeżeli chodzi o promocję miasta. We wszystkich badaniach Stal Gorzów jest na pierwszym miejscu, Bartosz Zmarzik również, więc panie prezesie, na co miasto może liczyć, niech pan opowie właśnie w kwestii promocji miasta przez sport.
Po pierwsze, dziękuję za zaproszenie. To jest bardzo ważny moment również dla Stali Gorzów. Chciałem podziękować w imieniu swoim zarządu, jak i również zawodników, że miasto tak aktywnie uczestniczy w promocji poprzez żużel właśnie Stali Gorzów. Wiemy o tym, że historia zobowiązuje i widać, że miasto przygląda się rozwojowi żużla, nie tylko na arenie województwa lubuskiego, ale przede wszystkim to, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Nie trzeba komentować sukcesów Bartka Zmarzlika jako wychowanka Stali Gorzów, jak i również wszystkie sygnały, które do nas docierają, oglądalności, zwiększenia widzów przed telewizją, pokazują, że promocja herbu miasta Gorzów jest bardzo potrzebna. Dzisiaj nie ma lepszego pomysłu na promocję tak ważnego, kluczowego ośrodka żużlowego w Polsce, którym jest właśnie Gorzów Wielkopolski. Do tej pory historia pokazuje, że nasze świadczenia z miastem były doskonale eksponowane i wszystkie nośniki za pośrednictwem social mediów, telewizji, radii, telewizji i wszystkich innych możliwych kanałów pokazywały, że ta promocja się sprawdza i są ku temu robione przeróżne badania. Firma Pentagon opublikowała za rok 2019 swój raport, z którego wynika, że zwrot miasta z tytułu promocji poprzez żużel jest sprawą bardzo prężnie działającą. Jeżeli chodzi o wizerunek miasta Gorzów, on jest tutaj cały czas aktualnie podnoszony z punktu widzenia zwiększania tego nośnika. Jeżeli chodzi o nowe elementy, które proponujemy, to przede wszystkim chcielibyśmy zaprezentować dodatkowe miejsca na stadionie imienia Edwarda Jancarza, gdzie herb miasta Gorzów będzie jeszcze bardziej eksponowany. Mamy coraz więcej artykułów publikowanych przez różne kanały, tak jak Sportowe Fakty czy Przegląd Sportowy, które również ukazują w promocji dla miasta poszczególne artykuły, wymieniając nazwę miasta Gorzów Wielkopolski, jak również chcemy oznaczyć w tym sezonie wszystkie miejsca na stadionie Edwarda Jancarza miejscem przynależnym również z tytułu tego miasta Gorzów. Jeżeli chodzi o możliwości, które mamy, ta prezentacja za chwileczkę Państwu przedstawimy, jakie te nośniki reklamowe zaprezentowaliśmy i w którym kierunku będziemy wspólnie kontynuować promocję poprzez sport w postaci żużla Polska.
Tyle prezes Marek Grzyb. Natomiast prezydenta Wójcickiego zapytałem osobiście o to, co z kajakarkami naszymi, no i wioślarką, ale przede wszystkim kajakarkami, medalistkami Mistrza Świata. Chyba nie ma wątpliwości, że Igrzyska Olimpijskie są największą imprezą sportową na świecie, kompletnie w ogóle nieporównywalną z Grand Prix na żużlu, z całym oczywiście szacunkiem. Prezydent Wójcicki odpowiedział tak.
Rozmawiamy na ten temat, aczkolwiek ta propozycja, która gdzieś tam w mediach się pojawiła, no jest raczej trudna do zaakceptowania. Ta oferta, którą Poznań proponuje. Niemniej jednak myślę, że są jeszcze inne formy współpracy. Może uda nam się utrzymać.
Może uda, może się nie uda. Rozmawiamy, czyli rozmawiamy na poziomie ogólników, można powiedzieć. Prezydent Jacek Wójcicki zapytany też, czy będą to pieniądze w ramach promocji miasta, odpowiedział, że tak. Natomiast no, dwie godziny później poznaliśmy podział środków całkowity, który absolutnie przeczył temu, co pan prezydent powiedział. Oczywiście AZS AWF Gorzów jako klub otrzymał pieniądze na sport seniorski, na sekcję kajakarską jest to 160 tysięcy złotych, na sekcję wioślarską 140 tysięcy, jest to większa kwota oczywiście niż w roku ubiegłym, no i to trzeba zapisać na plus, natomiast jakby bezpośrednio gestu w stronę Karoliny Nai, najlepszej, jednej z najlepszych w tej chwili kajakarek na świecie, czy też Anny Pułaskiej, też czołowej kajakarki świata, dwukrotnej, tak jak Karolina medalistki, Karolina Nai medalistki Mistrza Świata. Takiego bezpośredniego gestu nie było. Niestety słyszy się nieoficjalnie, że jest ogromna groźba, że Karolina Naja z AZS-u AWF Gorzów odejdzie. No cóż, jeżeli jesteśmy miastem, które lekką ręką sobie może pozwolić na stratę jednej z czołowych sportsmenek na świecie w swojej dyscyplinie, no to widocznie jesteśmy bardzo bogatym sportowo miastem. Jeżeli chodzi o podział środków na sport wyczynowych, to oczywiście tutaj wielkich niespodzianek nie ma. Stal Gorzów najwięcej milion złotych. To nie jest to, nie mówimy o promocji w tej chwili, tylko o sporcie wyczynowym. Więc w sumie Stal Gorzów prawie otrzymała 2,5 miliona. 800 tysięcy złotych otrzymał AZS AJP plus do tego 500 tysięcy na promocję, więc też można powiedzieć, że klub koszykarski nie ma na co narzekać. W sumie 1 300 000 trafi do naszych koszykarek. No i właśnie AZS AWF Gorzów 300 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o sport wyczynowy. Sporo emocji wzbudził także fakt, że w podziale na sport wyczynowy nie uczestniczyły kluby piłkarskie, czy uczestniczyły, złożyły wniosek, natomiast nie otrzymały ani złotówki na udział w rozgrywkach czwartej ligi. No, daje się słyszeć też nieoficjalnie, że przy awansie którejś z drużyn Stilonu lub Warty do trzeciej ligi pieniądze dla którejś z tych drużyn na udział w tych rozgrywkach się znajdą, no ale oczywiście na to musimy poczekać do lata. Czy to dobrze, czy to źle, można to różnie interpretować. Oczywiście można mówić o popularności piłki nożnej i to też jest bardzo istotne, ale też można mówić o poziomie rozgrywkowym i też tego argumentu nie można lekceważyć. Jeżeli chodzi o nasze drużyny ligowe, no to spoglądamy jeszcze na inne kwoty, właśnie na sport wyczynowy, no i tak tu Warta Gorzów wspominałem 0 złotych, Stilon 0 złotych. Gorzowia na pierwszą ligę tenisa stołowego otrzymała 80 tysięcy złotych. Alfa Gorzów także 80 tysięcy złotych na ekstraklasę piłki wodnej. Klub szachowy Stilon na udział w szachowej ekstralidze dostał 40 tysięcy złotych. 40 tysięcy również dostali u nich hokeiści UKS Floorball na udział w rozgrywkach Ekstra Ligi. Jeżeli chodzi o sport seniorski, to także inne kluby kajakarskie dostały tutaj pieniądze, i tak G-Power 20 tysięcy, to już to tu przede wszystkim w kontekście Przemysława Korsaka, 20 tysięcy KS Admira, no tu przede wszystkim Aleks Koliadych, ale także Sławomir Siwiec, nasz czołowy maratończyk kajakowy. Otrzyma oczywiście Admira 20 tysięcy, także 20 tysięcy ALKS AJP. Co ciekawe, lekkoatleci otrzymali, choć tutaj raczej zawodnikami są tylko juniorzy, juniorki, młodzieżowi zawodnicy. To tyle było, jeżeli chodzi o podział właśnie na sport seniorski. Dostały kluby także pieniądze na obiekty sportowe, dostały także kluby oczywiście pieniądze na szkolenie młodzieży. Tutaj Stilon i Warta w tym podziale brały udział. Na naszej stronie można się z tym zapoznać, jest tam odnośnik do strony biuletynu informacji publicznej. No a ja, wracając jeszcze do poprzedniego wątku, mam nadzieję, że ten czarny scenariusz jeżeli chodzi o sport olimpijski w Gorzowie się nie spełni. Dużo w rękach klubu, ale na pewno dużo też w rękach miasta. Ciągle jeszcze nie jest za późno. Jutro magazyn piłkarski po 17, w środę po 13 magazyn żużlowy. Za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru. Ostatnia prosta dobiegła do końca.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.